Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Joannę, która realizuje program. I witamy naszego gościa. Dzisiaj z nami jest Pan doktor, lekarz medycyny Tadeusz Wasilewski. Bardzo serdecznie witamy.
Dobry wieczór.
Pan doktor jest specjalistą położnictwa i chorób kobiecych, kierownik Ośrodka Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Napromedica w Białymstoku, wykorzystującego metodę naprotechnologii i ochronnej medycyny prokreacyjnej i w niej naprotechnologii.
Serdecznie pana doktora witamy. I temat dzisiejszy?
Dzisiejszy temat: żyć w zgodzie z prawdą.
Każdy człowiek żyje w zgodzie z jakąś prawdą. Tylko pytanie, czy jaka to jest prawda? Mówią niektórzy, każdy ma swoją prawdę. No właśnie. Tylko różnie potem wygląda to społeczeństwo, jak każdy żyje według swojej prawdy. Tymczasem jest jedna prawda przez duże P. I życie z nią nie musi być łatwiejsze, ale na pewno zaprowadzi nas tam, gdzie Pan Bóg przygotował dla nas miejsce, do nieba. Natomiast różnego rodzaju i decyzje, i życie właśnie w zgodzie z prawdą wymagają niewątpliwie wysiłku. To nie jest pójście po linii najmniejszego oporu, tylko po linii zgodnej z przykazaniami Bożymi, zgodnie z nauką Kościoła. Czy to musi być męczeństwo i wielki trud, czy to raczej może być wielka również radość. Radość w swoim sercu i radość w sercach tych, którym się służy. O tym powie pan doktor Tadeusz Wasilewski. Prosimy bardzo, panie doktorze.
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogę być tutaj z państwem, że mogę podzielić się swoimi spostrzeżeniami, kawałkiem swojego życia. Jak teraz sięgam do słów, tytułu audycji, zgodnie, życie zgodne z prawdą, dążenie do prawdy, to powiem państwu bardzo szczerze, że mam tyle obaw, bo to tak trudno o sobie mówić, a jeszcze o takich bardzo intymnych swoich sprawach, takim swoim bardzo osobistym, głębokim życiu. Łatwiej opowiadać o diagnozowaniu i leczeniu niepłodności, bo to dotyczy kogoś innego, kogoś z boku, bo ja jestem lekarzem, bo służę ludziom, którzy cierpią z powodu braku potomstwa. Ale pomimo tej wielkiej tremy i pomimo tej wielkiej trudności, jaka wynika z postawionego tematu, z postawionego zadania, próbuję się z niego w miarę swoich możliwości jak najlepiej wywiązać i podzielę się z państwem kawałkiem swojego życia, opowiadając, jak doszło do już nie do ewolucyjnych, a takiej rewolucyjnej zmiany w moim życiu osobistym, w moim życiu przede wszystkim zawodowym. Tak, ja przez 14 lat pracowałem, równo 14 lat pracowałem w Ośrodku Leczenia Niepłodności Małżeńskiej, która to klinika wykorzystywała wszystkie dzisiaj współczesne, podane przez medycynę uniwersytecką, techniki leczenia niepłodności, w tym inseminacji i program in vitro. I przez te 14 lat nauczyłem się rozmawiać z ludźmi cierpiącymi z powodu braku potomstwa. Nauczyłem się ich rozumieć, nauczyłem się ich słuchać, nauczyłem się diagnozować niepłodność, nauczyłem się proponować małżeństwu w odpowiednim czasie odpowiednie sposoby pomocy, w tym tak inseminację i już dzisiaj wszędobylski program in vitro. Przez te 14 lat zdobyłem szlify w tych sposobach leczenia. Robiłem to coraz bardziej perfekcyjnie. Doszedłem w swojej gdzieś tam karierze istnienia w tejże pracy, w tym ośrodku, do funkcji kierowniczej. Nadzorowałem nad pracą całego zespołu. No, były sukcesy, było mnóstwo telefonów pozytywnych, przyjazdów, kwiatów, przyjazdów pacjentów, kwiatów, pełnych życzliwości, podziękowań za to, że się udało. A nawet jak się nie udało i był niepomyślny na przykład program in vitro, to małżeństwa wracały z powrotem, próbowały podjąć jeszcze raz tą jedną rękawiczkę, żeby leczenie powtórzyć. W tym czasie ten czynnik materialny no, nie stanowił problemu, bo za tą pracę w takim ośrodku, przy tych metodach, ta zapłata jest bardzo, bardzo godziwa. Leczenie i posiłkowanie się tą współczesną medycyną rozrodu to również możliwość gdzieś tam jazdy po całym świecie, bo odbywają się kongresy, sympozja, w związku z tym można zwiedzić naprawdę wiele zakątków świata. I czułem się potrzebny. Te telefony budowały jak gdyby moją wiarę, że jestem potrzebny. Spotkania ze swoim księdzem w mojej parafii, spotkania z ludźmi, którzy byli przeciwko programowi in vitro, były nie tak częste. One zdarzały się. Ja słyszałem o słowie nie dla programu in vitro, bo to nie przynosi tylko i wyłącznie życia, ale gdzieś idzie i po drodze sieje śmierć. One były na tyle płytkie i na tyle może mniej głębokie, że jakoś tak nie przekonywały mnie do tego. A jutro już znowu byłem wśród załogi, wśród ludzi, którzy promowali program in vitro i to życie się tak toczyło i nie sądziłem, że może być inaczej. I w pewnym momencie ta rewolucja w moim życiu była tak natychmiastowa i w tak krótkim czasie, że uzmysłowiłem sobie, że przecież w obrębie programu in vitro rzeczywiście staramy się, bo przecież taka jest intencja, powołać do życia nowe istnienia ludzkie, ale jednym ludziom, tym takim najmniejszym na etapie rozwoju zarodkowego pozwalamy żyć, one trafiają do jamy macicy, a tym, które są poza takim, taką możliwością, nie pozwalamy żyć albo bardzo mocno ograniczamy możliwość ich życia. Ta wiedza była tak głęboka, tak ruszyło to moim sumieniem, moją postawą, że dosłownie z dnia na dzień wiedziałem, że nigdy więcej nie dotknę do programu in vitro, nigdy więcej nie dotknę do inseminacji, bo to nie po drodze, zgodnie z moją wiedzą, z przede wszystkim moim sumieniem. I po rozmowie z rodziną, w sensie raczej mojego oświadczenia, a jeszcze przekonując się, że są za mną całym sobą, moja żona nadmieniam jest lekarzem, akademickim, syn. Oni byli za mną, oni wiedzieli, że moja decyzja jest słuszna i wbrew temu, co może ktokolwiek powiedzieć w środowisku akademickim, czy z naszych kolegów, czy pacjentów, to decyzja jest nieodwołalna i absolutnie prawidłowa. I teraz, jeżeli prawdą jest Pan Bóg, a to On jest prawdą, to co Pan Jezus powiedział, drogą, prawdą i życiem. To jeżeli prawdą jest Pan Bóg i jeżeli prawdą jest to, z punktu widzenia nawet biologicznego, że życie ludzkie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy na naturalnej śmierci, to my jako lekarze, czy w ogóle jako ludzie, nawet nie związani z branżą medyczną, jesteśmy zobowiązani widzieć w tym życiu jego istnienie i widzieć godność. I musimy naszą postawą i naszym zachowaniem absolutnie nie uszkodzić ani tego życia, uszkodzić w cudzysłowie, nie złamać tego życia, nie zabić tego dziecka, nie zabić tej dorosłej osoby, nie zrobić tego może niechcący, może z premedytacją, ale nie mamy do tego prawa i na pewno musimy, jesteśmy zobowiązani szanować godność. I tego chce Pan Bóg. Jeżeli życie wychodzi od Pana Boga i potem do tego Pana Boga wraca to życie, wracamy z powrotem, zdając relacje z naszego życia, z odrobionych zadań, to broniąc tego życia idziemy do prawdy. I to jest ta moja rewolucja w życiu. Oczywiście ja to opowiedziałem w wielkim skrócie, bo było tyle Bożych znaków, że można było zawiązać oczy i iść w ciemno za tym Panem Bogiem, który proponował pewne rozwiązania, pewne zachowania, czy w czasie snów, czy w czasie po prostu na jawie w takim życiu codziennym. Myślę, że w dalszej części audycji chętnie tym się podzielę, bo przyjechałem dzisiaj tu po to, żeby, myślę, no choć trochę mogę opowiedzieć o tym leczeniu niepłodności i jestem do tego zobowiązany jako lekarz, ale przede wszystkim chcę opowiedzieć o tym, że w XXI wieku śmiało można powiedzieć, na publicznie, na ulicy wykrzyczeć: Pan Jezus, Pan Bóg istnieje i jest naszym największym dobrem, naszym największym szczęściem. Życie wieczne istnieje, obcowanie świętych istnieje, powinniśmy to szanować, powinniśmy to zawsze w naszym życiu codziennym docenić, nie zaprzeczać, tylko docenić, bo Pan Bóg jest tą drogą, prawdą i życiem, tym szczęściem. Nawet jeżeli tutaj cierpimy, nawet jeżeli ponosimy pewien jakiś taki krzyż, to wszystko jest po coś, nic się nie dzieje przypadkowego, w sposób przypadkowy. Wszystko ma jakieś znaczenie i Pan Bóg nas tak do siebie prowadzi i na pewno ta droga dąży do tego, abyśmy znaleźli się obok swojego Stwórcy i gdzieś tam cieszyli się z tego, że to życie jest wieczne i możemy bez chorób, bez cierpień być już zupełnie w innym życiu. No ale póki co to jesteśmy dzisiaj w Toruniu. Jesteśmy w XXI wieku, jeszcze siebie nawzajem widzimy i warto się dzielić swoimi uwagami, spostrzeżeniami po to, żeby żyć zgodnie z prawdą.
Pan doktor doszedł do pewnych wniosków i te wnioski rzutowały również na zachowanie, na zmianę pracy, tak? Tak to należy rozumieć.
Tak, zdecydowanie. Ja wśród grupy ludzi w Łagiewnikach zobaczyłem postać mężczyzny, który utkwił we mnie wzrok. Ten wzrok był tak przenikliwy i tak jednocześnie do zapamiętania, że nie sposób było się oderwać od osoby, od twarzy tego człowieka, a potem się uśmiechnął i ta osoba zginęła. No życie się toczyło dalej, ja jadłem gdzieś tam śniadanie w Łagiewnikach, potem żeśmy się znaleźli na Słowacji i wrócili do domu. I wchodząc do domu po tym tygodniu czy półtorej tygodniu od tego zdarzenia, zobaczyłem na półce, na regale, może ze 30 książek dotyczących Ojca Pio. I uzmysłowiłem, że na okładce jednej z tych książek jest ta twarz, którą widziałem, która tak wnikliwie na mnie patrzyła, a potem się uśmiechnęła. I te książki przynosiła moja żona do domu przez ostatnie pół roku, ja ich w ogóle nie zauważałem. Także jeszcze raz odwołując się, że nie ma przypadku, wszystko jest po coś, Pan Bóg układa tą drogę, to tak to się to wszystko zaczęło. A potem zaczęły się sny, i pewna informacja, co masz robić, taka nauka, jak funkcjonuje niebo, jak funkcjonuje ta druga strona, która nam podsuwa różne rzeczy, bardzo łatwe, ale oddalające nas od prawdy, czyli oddalające nas od miłości, od szacunku do drugiej osoby, do drugiego człowieka, do jego życia, do godności. To są moje bardzo osobiste przeżycia. Ja byłem przekonany, że mnie Pan Bóg po prostu uczy tymi znakami i podsuwa pewne elementy, jak mam się zachować. I jednocześnie był taki moment, kiedy w nocy usiadłem na łóżku, słysząc 3 razy powtórzony głos: ufaj Panu Jezusowi, ufaj Panu Jezusowi, ufaj Panu Jezusowi. Ktoś, myślę, że nie jeden słuchacz, kto mnie słucha, pomyśli sobie, jakiś wariat rozmawia do nas. No więc proszę ocenić to zgodnie ze swoją opinią w swoich kategoriach. Usiadłem na łóżku i byłem zachwycony tym głosem i tym, co słyszałem. Nie bardzo chciałem wierzyć, czy to jest prawda, aż się uszczypnąłem. I ból ucha w tym momencie, gdzie ten głos dochodził, był tak przeraźliwy, że ja po prostu fizycznie wiedziałem, że głos był. Że tu wszystko nie dzieje się gdzieś tam za sprawą mojej wyobraźni. No, długo już tej nocy nie mogłem usnąć. Szybko zorientowałem się, że to jest koronka do Miłosierdzia Bożego. Jedna z sekwencji. A Miłosierdzie Boże to święta siostra Faustyna, to ksiądz profesor Michał Sopoćko. I jakże blisko tego Miłosierdzia jest Białystok. Białystok, w którym to mieście skończyłem liceum ogólnokształcące, skończyłem Akademię Medyczną, ówczesną jeszcze Akademię Medyczną, dzisiaj Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, gdzie podjąłem pracę, gdzie pracowałem przez 14 lat w ośrodku leczenia niepłodności małżeńskiej. Po tym wszystkim nie byłem w stanie dalej pracować w programie in vitro. Ja się szybko zorientowałem, że to nie tylko i wyłącznie chodzi o tak, żebym usłyszał ufaj Panu Jezusowi, tylko pewne elementy, które dostawałem, były tak oczywiste i jasne, że muszę zrezygnować z programu in vitro. Jeszcze w ówczesnym czasie nie zdawałem sobie z tego sprawy, jak to mocno może się rozwinąć i dlaczego Pan Bóg daje mi tą wielką łaskę możliwości zmiany w moim życiu, bo zostawił mi wolną wolę. Mogłem zrobić przecież inaczej, ale nie miałem odwagi. To była taka miłość, że mogłem klęczeć 10, 12, 16 godzin na dobę z różańcem i po prostu się modlić. W tym czasie, żeby ktoś mi zaproponował, masz taką możliwość, to bym zamknął się w czterech ścianach i to robił. Żył po prostu z Panem Bogiem. To w ogóle to nie było ciężko, w ogóle nie bolały kolana, nie nudziła się sekwencja modlitwy Zdrowaś Maryjo i tak dalej, i tak dalej. To była wielka miłość Pana Boga. Jak przychodzi, to nie jesteś w stanie niczego innego zrobić i nie jesteś w stanie odrzucić tego. I wiedziałem, że nie będę pracował w programie in vitro. Poszedłem do właściciela ośrodka, złożyłem podanie, zrezygnowałem, mówiąc, że moje wartości moralne nie pozwalają mi dzisiaj być pracownikiem, nadzorować nad ludźmi, a przecież za nich też czułem się odpowiedzialny. Usłyszałem tylko, że mogę się bardzo przejechać na swoim ojcu prowadzącym. Nie miałem wtedy jeszcze odwagi powiedzieć, kim może być ten mój ojciec prowadzący. Byłem przekonany, że to jest ojciec Pio, bo on potem w snach przychodził kilka razy. Pokazywał mi, co mam zrobić, jak mam zrobić, jak mam postąpić. I odchodząc jeszcze przed odejściem z ośrodka programu in vitro, dostałem krótki urlop po to, żeby odpocząć, bo coś ze mną się działo. No, właściciel widział, że ja nie bardzo przepadam teraz za metodami, które funkcjonują w klinice. Więc pojechaliśmy z żoną na Słowację. Wykorzystaliśmy ten czas. Ja byłem szczęśliwy, że mogę być w kościele, że mogę mieć dużo więcej czasu na bycie z Panem Bogiem i dla mnie to było bardzo ważne. Jadąc na Słowację, musieliśmy zahaczyć i być w Częstochowie. I jak dzisiaj pamiętam, klęczałem w Częstochowie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, odmawiając różaniec, jeden czy drugi. Pamiętam, łzy kapały mi z oczu. Nie było w ogóle znaczenia, czy tam jest więcej, czy mniej ludzi, czy ktoś na mnie patrzy. Był Pan Bóg, Matka Boża i ja. I podniosłem w pewnym momencie głowę, a tam jest taki obraz, kiedy syn marnotrawny jest przyjmowany przez ojca na schodach, w drzwiach swojego domu. Więc aż się uśmiechnąłem od ucha do ucha. Powiedziałem, że Pan Bóg mnie nie odrzuca. Dał mi to miłosierdzie, zaproponował mi zmianę mojego życia, pokazał mi, jaką drogą mogę pójść i aprobuje mnie, przyjął mnie do siebie. Jechałem na tą Słowację jak na czterech koniach. I proszę sobie wyobrazić, że żeśmy tam odpoczywali, byliśmy gdzieś tam w pobliżu źródła termalnego, ale każdego wieczoru musieliśmy być na mszy. I na Słowacji jest tak, że jest dużo świątyń, dużo kościołów, a mało kapłanów. I ten jeden kapłan odprawiał msze święte wieczorem, codziennie w innym kościele. I trzeba było wiedzieć, jak trafić do tego kościoła, a kościoły od siebie były oddalone o 20-30 kilometrów. Dysponowaliśmy samochodem, no więc jeździliśmy w miarę swojego tam poznania tego terenu, małej jakiejś mapki. Ale był taki moment, że to był miesiąc luty, marzec. Był taki moment, że wiedzieliśmy, że jest msza święta w jakimś kościele, ale nie potrafiliśmy do niego trafić. I był niewielki przymrozek z takim trochę plusową temperaturą, minus jeden, plus jeden stopień Celsjusza. Niektóre połacie śniegu już zeszły, była czarna ziemia i przede wszystkim było ciemno, bo to było przed szóstą wieczorem i była mgła. Ja mogłem samochodem jechać 20 km na godzinę. Obok mnie siedziała moja żona, z tyłu na siedzeniach siedziała nasza koleżanka, też lekarz. Pozdrawiam cię, Maria, jeżeli słuchasz, bo to też twój wielki palec tej zmiany mojego życia. I w pewnym momencie mówię do tych swoich dziewczyn w samochodzie, słuchajcie, my nie trafimy na mszę dzisiaj, jest za 5-6, jest mgła, nie znamy drogi, ja nie mogę jechać szybko, no więc prawdopodobnie dzisiaj nie będziemy na mszy. I w tym czasie do przedniej szyby nie siada na tą szybę, tylko przykleja się gołąb, biały gołąb i on frunie przed przednią szybą, jakieś 10 centymetrów, 5 centymetrów od tej szyby. Zrobiła się cisza w samochodzie, a ponieważ mnie spotykały te takie znaki i elementy takiego zaskoczenia na co dzień, więc ja tak na dobrą sprawę nie byłem zaskoczony, ale byłem szczęśliwy. Ja byłem przekonany, że to Duch Święty nas prowadzi. I ja po prostu intuicyjnie za nim jechałem. I było skrzyżowanie za chwilę. Można było pojechać w 3 różne strony. Ale gołąb skręcił w prawo i myśmy z nim też w prawo. Przejechaliśmy następne 300-400 metrów. Wieża kościoła oświetlona, z tej mgły się wyłoniła. Wchodzimy do kościoła, wchodzi ksiądz, zaczyna się msza święta. To są takie jedne z namacalnych znaków przyjścia tego Pana Boga do człowieka, który chciał powiedzieć: jestem, istnieję, szanuj ludzkie życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Dla mnie to było takie oczywiste i to jest ta droga do prawdy.
Pan doktor mówi tutaj tyle o sprawach duchowych. Ktoś ze słuchaczy powie: dobrze, dobrze, ale żyć przecież trzeba i sprawy materialne też są sprawami ważnymi. Pan doktor ma rodzinę, żonę, dzieci i co oni na to? Mamy połączenie z panią doktor Jolantą Wasilewską. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witamy panią. Co pani na to, słuchała pani wypowiedzi swego męża, sprawy duchowe, ale sprawy materialne też się liczą i zgoda żony może być, a może jej nie być.
No, powiem tak, żona nie miała wiele do powiedzenia tak naprawdę, ponieważ ta decyzja męża odejścia od in vitro, mimo że była podjęta bez wahania, była poprzedzona procesem dojrzewania i to dojrzewało dosyć szybko, tak jak może kiść winogron. A gdy się okazało, że ona dojrzewa w winnicy Pana Boga, to ja nie miałam nic do powiedzenia, ponieważ z Panem Bogiem się nie dyskutuje i właściwie Panu Bogu można tylko powiedzieć tak. W związku z tym tu była pełna aprobata decyzji męża i wiedzieliśmy, że może to się wiązać z jakimś może pogorszeniem statusu materialnego, ale obecność taka duchowa Boża była tak oczywista, że myśmy to przyjęli. Zresztą po ludzku patrząc, odejście z pracy, rezygnacja ze stabilizacji materialnej może się wydawać jako strata. Ale w naszym przypadku to była strata pozorna, ponieważ wniosła do naszego życia bardzo wiele wartości. Wniosła pokój. Uwolniła nas od lęku. Ja dopiero wówczas sobie uświadomiłam, że myśmy żyli w lęku, nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. I dopiero wówczas sobie uświadomiłam, że byliśmy rozproszeni, że w naszym życiu rozproszyciel znajomy triumfował wiele razy i nas jak gdyby od tego źródła odsuwał. W związku z tym była zgoda na obniżenie statusu materialnego. Człowiekowi tak naprawdę potrzeba nie tak wiele, a w momencie, kiedy w zamian otrzymuje pokój, szczęście, poczucie dobra, poczucie miłości, to jest zgoda. Bo tak naprawdę każdy człowiek tęskni do Boga, czyli do dobra i do miłości. Także tak naprawdę to chyba zaczęło się wtedy nasze drugie życie. Takie piękne odrodzenie. Także była zgoda i była aprobata.
Tak jest. I publicznie dziękuję ci za to, że byłaś po tej stronie zgody i bo przecież mogło być naprawdę różnie. Dzisiaj jest łatwiej o tym mówić i to oceniać, bo my znamy w tej chwili to nasze życie, wiemy jak ono wygląda, ale wtedy to rzeczywiście, to był skok w przepaść, nie wiemy co będzie, idziemy za Panem Bogiem. Ja odszedłem z pracy i za 2 tygodnie pojechaliśmy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I znowu, takim największym dla mnie rajem, przeżyciem było obcowanie z Panem Bogiem, z Jego śladami. Bo przecież 2000 lat temu rodzina, boska rodzina chodziła po tej ziemi. Pan Jezus, Jego opiekun Święty Józef, Matka Boża i żeśmy tymi śladami kroczyli. Ta 5. Ewangelia stała się realna przed naszymi oczyma, była możliwa, aby ją dotknąć. I to było dla mnie wielkie przeżycie, takie istnienie Pana Boga na ziemi w sensie fizycznym, w tej skórze ludzkiej. I pamiętam jak dzisiaj, jak nasza uczestnicy naszej pielgrzymki, potem trochę wycieczki, bo żeśmy byli w Egipcie i tam odpoczywali, płynęliśmy statkiem po jeziorze Genezaret i podziwialiśmy te piękne krajobrazy i widoki, a ja w tym czasie miałem w sercu tyle Pana Boga i pytałem, bo coraz częściej były te pytania, co mam zrobić dalej, jak mam postąpić, jak mam wykorzystać swoje umiejętności, jak mam zagospodarować swoje życie, jak mam odpowiadać za rodzinę, również i materialnie, jak mam dać im ochronę i w ten sposób sobie, co mam zrobić, Panie Jezu, dalej. Usłyszałem, że mam Tobie ufać. Chcę Tobie ufać, nie chcę od tego odchodzić. I musiałem odejść od uczestników naszej pielgrzymki na drugą stronę tego ministatku, na drugą burtę. I łzy kapały mi po policzkach. Patrzyłem na te wzgórza porośnięte mchem, trawą, pojedyncze drzewa, gdzie niegdzie osady, więcej tych domów, generalnie skały, dużo słońca, ciepła. Kapały mi łzy, a ja zadawałem i powtarzałem pytanie, co mam dalej, Panie Jezu, zrobić? I proszę sobie wyobrazić, że skończył się rejs, wysiedliśmy na ląd i będąc na lądzie, no gdzieś tam coś jeszcze zwiedzaliśmy, widzieliśmy, ja zauważyłem, że na takim półwyspie tego jeziora wyszło 2 mężczyzn, rybaków, zarzucili swoje sieci i za chwilę skończyli, gdzieś zginęli. A ponieważ ja kocham wodę i kocham ryby, wędkarstwo, to moja wielka pasja. Kto wie, gdybym dzisiaj miał wybrać zawód, to zostałbym zawodowym wędkarzem, jeżeli taki zawód jest. Chociaż może nie, powtórzyłbym zawód lekarski i byłbym szczęśliwy, ale to przyciągnęło mój tak mocno wzrok i moją uwagę. I za chwilę podszedł opiekun naszej tej pielgrzymki i mówi do mnie tak: proszę się ustawić szybko pod tym murem, bo tu jest ktoś, komu ja chcę zrobić zdjęcie, ale będę to tak robił, że niby panu będę robił zdjęcie i na pana aparacie, a pan mi to zdjęcie prześle gdzieś tam drogą mailową, już jak wrócimy do Polski. No i to było na tym aparacie wykonane jedno zdjęcie, nie wiem, z 2-3 tysięcy zdjęć, które były wykonane. I po powrocie do Polski znowu tysiące pytań, co zrobić dalej, tysiące poszukiwań, czy zostać lekarzem, czy odejść z zawodu medycznego, kim innym. A moja żona w tym czasie ogląda te zdjęcia, wertuje je w internecie i w pewnym momencie krzyczy, chodź coś zobacz. I to zdjęcie przedstawia na górze sylwetkę Pana Jezusa, który kładzie rękę na głowę apostołów, mówiąc, pójdźcie za mną, a staniecie się rybakami ludzi.
To może pana żona sama o tym powie. Halo?
Tak, tak.
Może pani...
Ja pozdrawiam.
Może pani powiedzieć coś, bo jeszcze pani jest z nami telefonicznie. Jak to z tymi zdjęciami było?
Jestem. Rzeczywiście to była dosyć niezwykła sytuacja, ponieważ przewodnik podszedł, ustawił tak męża, ale w rzeczywistości chodziło o sfotografowanie świętego Pawła, Piotra, którego namaszczał, bo dziś będziesz mówił ludzi, a nie ryby. I rzeczywiście zupełnie co innego było fotografowane, zupełnie inne zdjęcie. No i trochę to przypomina osobę Tadeusza, który przez niektórych też jest określony jako Szaweł. ten, który właściwie z jądra zła przeniósł się, czyli z in vitro, przeniósł się do medycyny chroniącej życie i to z wielką pasją i z wielkim oddaniem uczynił z tego rzeczywiście treść swojego życia. Ja chcę jeszcze, jeśli można...
Tak.
Tadeusz, ty przywołałeś Słowację, a ja bym chciała przywołać nasze rekolekcje w Zakliczynie u siostry Bernardynek. Tam na te rekolekcje, na które miało przyjechać kilkanaście osób, przyjechało tylko trzy. I to była trójka lekarzy właśnie z Białegostoku. I podczas tych rekolekcji ojciec Emil przybliżył nam list świętej Bernadety Subiru, napisany do papieża Leona XIII, tuż przed jej śmiercią, w 1879 roku. I ten list dotyczył, czy opisywał przepowiednie Najświętszej Dziewicy. Jest to objawienie prywatne oczywiście, ale ono było dla nas ważne, ponieważ w tej przepowiedni, z której raport zdawała Bernadeta papieżowi, była mowa o tym, że pojawią się bardzo aroganckie, że tak powiem, przejawy pracy naukowej, które doprowadzą do zrealizowania istoty powstałej ze skrzyżowania człowieka ze zwierzęciem, czyli powstania tak zwanej hybrydy ludzko-zwierzęcej. I to było dla nas też niezwykle ważne, ponieważ myśmy zrozumieli, do czego w konsekwencji dalszej doprowadzi program in vitro. Może małżeństwa oczekujące dziecka widzą tylko dobro narodzin właśnie swojego dziecka, ale my musimy też mieć świadomość, że dzięki postępowi technicznemu samej technologii in vitro możliwe będzie, możliwe jest tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych i to jest bardzo poważne zagrożenie programu in vitro, o którym też musimy wiedzieć. To chyba był taki też jeden z argumentów, który ci pomógł podjąć tę ostateczną decyzję, aby nie uczestniczyć w procedurze, która będzie, która zresztą została ponad 100 lat temu opisana, przewidziana, prawda? I nie ponosić odpowiedzialności za to, czym będzie tworzenie hybryd ludzko-zwierzęcych i co się może bardzo łatwo wymknąć spod kontroli. To jest jeden z aspektów programu in vitro, czyli zagrożenia rzeczywiście bardzo poważne. Ale ja jako lekarz chcę też wspomnieć o niepłodności jako objawie chorób, które wymagają leczenia. Jeżeli pacjentka ma niedoczynność tarczycy, zostanie poddana programowi in vitro, dojdzie do poczęcia, ale dziecko przez 9 miesięcy będzie się rozwijało w środowisku niekorzystnym hormonalnie, w środowisku tych skutków ogólnoustrojowych niedoczynności tarczycy. Jeżeli mama ma chorobę trzewną, nierozpoznaną, zostanie poddana programowi in vitro, to przez całe 9 miesięcy dziecko będzie poddawane toksycznemu działaniu białka glutenu. Dlatego my mamy również takie argumenty czysto medyczne, żeby poszukiwać przyczyn niepłodności. I to nam pomaga być razem. Także to tylko tyle, żeby dodać takie uzupełnienie.
Tak jest. Ja myślę, że ta wiara, którą żeśmy mocno zobaczyli, która wyniknęła do naszego serca, te wszystkie elementy działania Pana Boga, łaski Pana Boga, miłosierdzia Jego, zostały jak układanka budowane, a jednocześnie z drugiej strony te wszystkie dowody medyczne związane z leczeniem niepłodności i z racją takiego postępowania, to każdego dnia dzisiaj nam pokazują, że ten skok w przepaść, że ta decyzja radykalnej zmiany w swoim życiu, bo to nie tylko i wyłącznie wyjście poza środowisko współczesne medyczne, to nie tylko pozbawienie siebie jakiejś tam garzy finansowej co miesiąc, ale to również zwróciły się oczy wszystkich naszych przyjaciół i kolegów na nas, czy czasami doktor nie zwariował i co on takiego myśli. I trzeba było jak gdyby nieść ten ciężar takich opinii. Ale ten Pan Bóg był tak blisko i tak była wielka Jego miłość i tak widoczne znaki na co dzień, że ja po prostu byłem bardzo odważny i wiedziałem, że ja nie robię tego sam, że obok, czy za mną, czy nade mną stoi mój wielki przyjaciel, niewidoczny dzisiaj dla mnie i myślę, że nam wszystkim, ale w którego wierzymy i wierzymy, że to jest jego dzieło. Bo zobaczcie Państwo, wróciliśmy z Ziemi Świętej i przyszły jeszcze raz bardzo mocne pytania, co zrobić dalej, jak postąpić. I wtedy ta informacja o możliwości kontaktu z ludźmi, którzy posiłkują się ochronną medycyną prokreacyjną, że ta medycyna istnieje, że jest bardzo szczegółowa, że pozwala diagnozować mężczyznę, kobietę, proponuje różne schematy leczenia i jest naprawdę skuteczna. To było to, co Pan Bóg znowu podsunął, czym można było się zająć. Ja wtedy doskonale zrozumiałem, że moje dotychczasowe doświadczenie, nawet w tej złej medycynie, która nie daje ochrony każdemu ludzkiemu istnieniu ludzkiemu, życiu ludzkiemu, jest bardzo potrzebne, bo ja to mogę wykorzystać teraz po drugiej stronie, bo ja mogę o tym mówić teraz Państwu, bo ja mogę porównywać ochronną medycynę prokreacyjną, w obrębie której jest naprotechnologia i na przykład program in vitro, bo ja wiem, jak tego dotknąć, bo ja wiem, gdzie są słabe punkty, jak można je porównać, jak przedstawić komuś, kto się na tej medycynie nie zna, jak przede wszystkim mówić o tym, że istnieje Pan Bóg, jak kocha człowieka, jak podsuwa różne możliwości. I narodził się plan utworzenia Napromediki. Oczywiście znowu rola mojej niedoścignionej żony, bo usiadła, wzięła kartkę, pracowała z tą kartką i z długopisem kilka godzin czy kilka dni i przyszła do mnie i mówi, zobacz, naturalna.
Mhm.
Napro.
Ja może się włączę.
Bardzo proszę.
Ponieważ tak naprawdę, to chcę tylko uzupełnić. Powiedziałeś, że nie byłeś sam. Rzeczywiście w momencie, kiedy podjąłeś taką decyzję, odezwało się wiele telefonów z całej Polski i ludzie zaczęli, zarówno osoby znajome, jak i nieznajome, zaczęły dzwonić popierać, czy umacniać męża w tej decyzji, że go popierają. Także oprócz Pana Jezusa, Twojego, były jeszcze osoby, byli jeszcze ludzie, którzy udzielali Ci pomocy. I tu chcę z całą serdecznością przywołać osobę Pana Profesora Hozana, który był niezwykle ważną osobą w otwarciu się Twoim na alternatywę dla programu in vitro. Na pewno profesor Hozan jest osobą, która w Polsce otworzyła drzwi dla naprotechnologii. Użył do tego swojej wiedzy, użył do tego swojego autorytetu i umożliwił w ogóle wejście w sumie tej mało znanej, mało publikowanej, właściwie jest tylko jedna książka na ten temat, metody, ale też dzięki temu możliwe było wprowadzenie innych metod, czy szerszych, związanych z ochronną medycyną prokreacyjną. Także szczególne wyrazy szacunku dla pana profesora Hozana i serdeczne pozdrowienia. I nasza wdzięczność, pamiętamy i dziękujemy panie profesorze.
Tak jest. Ja do tych podziękowań też się przyłączam, ale to była i Maria Szczawińska i byli inni lekarze z Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy z tej sekcji położniczo-ginekologicznej. To byli nasi znajomi, to była rodzina, która patrzyła na nas i nie bardzo wiedziała, dlaczego ta rewolucja. Ale i była msza święta beatyfikacyjna księdza profesora Michała Sopoćki. Pamiętasz, jak już była nazwa Napromediki, czyli naturalna, profesjonalna medycyna, bo takie są, taki jest jak gdyby źródłosłów tej nazwy Napromedika. I była był już pewna konstrukcja, jak ma wyglądać ta firma, w co wyposażona, dlaczego tak, a nie inaczej. I po drodze była jeszcze msza święta, beatyfikacyjna, księdza profesora Michała Sopoćki. I szliśmy na tą mszę całą rodziną. I idziemy taką szeroką ulicą dla ruchu kołowego, w tym czasie zamkniętą. Ludzie idą i asfaltem, i chodnikami, i idą w jednym kierunku, w kierunku kościoła. I pod prąd, po drugiej stronie ulicy, tam gdzie my idziemy, po drugiej stronie, idzie kobieta. I ona mija tych ludzi, idzie pod prąd, oddala się od kościoła. I znowu widzę tą kobietę i czuję, że coś się wydarzy. I ona w pewnym momencie przechodzi na drugą stronę, między, nie wiem, 200 osobami, podchodzi do mnie, wyciąga z kieszonki obrazek i daje mi go. I poszła sobie dalej. Zobaczyliśmy na jednej stronie obrazka zdjęcie, obrazek głowy Pana Jezusa w cierniowej koronie. Odwróciliśmy ten obrazek, a na drugiej stronie jest napisane, że msza święta beatyfikacyjna księdza profesora Michała Sopoćki i w cudzysłowiu: on pomoże ci zrealizować moje dzieło na ziemi. Szedłem na tą mszę, jakbym usiadł na największego, najszybszego konia. Uczestniczyłem w tej mszy. Msze w tej chwili, one nie były takie płytkie. Każde słowo księdza, każde jego zachowanie, podniesienie, przeistoczenie, każda część mszy świętej jest bardzo ważna, bo z nami jest Pan Jezus, z nami są święci tam. Ja to dzisiaj na pewno wiem. Ja to wiem na pewno. Ja nawet nie przypuszczam, że to może tak się dziać. Więc te msze są zupełnie inne. I uczestniczymy w tej mszy beatyfikacyjnej. I proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie jest wyjście 200 księży i komunikują wiernych, którzy uczestniczą w czasie tej mszy. My stoimy, klęczymy potem już w swojej kolejce i przychodzi kolejka na mnie i ksiądz wyciąga dwa opłatki, podaje mi i mówi: tobie tyle trzeba. I wędruję sobie dalej, komunikuję innych ludzi. Łzy kapały mi z oczu. Znowu namacalne dowody istnienia Pana Boga, łaski Bożej. I gdzie? W jakim mieście? W mieście, w którym urodziło się pierwsze dziecko w wyniku zastosowania programu in vitro w Polsce. To było w 1987 roku. W tym mieście to miłosierdzie Boże darowało mi te winy poprzedniego życia zawodowego, wykorzystało tą wiedzę, którą posiadłem, i pozwoliło mi założyć pierwszy w Polsce ośrodek ochronnej medycyny prokreacyjnej. Czy jeden z pierwszych, bo równolegle w tym czasie zawiązywał się ośrodek w Lublinie. W związku z tym to jest tak widoczny znak działania Pana Boga. I wtedy, kiedy otworzyliśmy ten ośrodek, zebrała się grupa ludzi. Pozdrawiam swoją współpracownicę i współwłaścicielkę ośrodka, panią magister Ewę Rucińską, która się opiekuje analityką w naszym ośrodku. Pozdrawiam wszystkich pracowników, bo to dzięki wam ten ośrodek funkcjonuje i mógł powstać. I dziękuję, że chcecie ze mną pracować, bo ja nie zawsze jestem łatwy. W każdym bądź razie otworzyliśmy ten ośrodek. Moi koledzy dotychczasowi z programu in vitro, czy w ogóle otoczenie, dawało nam, nie wiem, 2 miesiące istnienia, splajtujemy, a myśmy wzięli pożyczki olbrzymie. Zostawiliśmy cały majątek. Nasza mama, która dba o porządek w domu, każdy pyłek sprząta, wobec tego myje również okna, powiedziała: nie, w tym roku nie myję tych okien, bo ten dom za chwilę nie będzie nasz. Bo to był skok na głęboką wodę z wyposażeniem w wysokospecjalistyczny sprzęt tegoż ośrodka po to, żeby leczyć ludzi, żeby móc robić badania powtarzalne, a w związku z tym, żeby móc również pracować naukowo, tworzyć dowody tej wiedzy medycznej, aby pokazać światu akademickiemu, że jednak ta medycyna ma coś w sobie i nie tylko coś, tylko konkretnie daje taką skuteczność, kosztuje tyle i tyle i tak dalej, i tak dalej. Wobec tego potrzebny był wysokospecjalistyczny sprzęt, ale żeby taki sprzęt nabyć, to potrzebne są pieniądze. No ale no skąd te pieniądze? Bank nie da na ładne oczy. Dzień dobry panie dyrektorze w banku. Pan Bóg mi powiedział, ufaj panu Jezusowi, proszę o pieniądze. No przecież to nie są argumenty. No więc trzeba było zostawić dom, trzeba było zostawić cały swój majątek, nie wiedząc co nas spotka. I żeśmy na tą głęboką wodę skoczyli. No i po roku czasu tych pacjentów przybywało. Pracowaliśmy naprawdę dzień i noc. Dziękuję ci, Jola, że byłaś wtedy ze mną, bo to moja żona tworzyła wykłady, pisała, podpowiadała, ściągała całą dostępną dzisiejszą wiedzę, a ja przyjmowałem pacjentów, przyjeżdżałem do domu, brałem jak gdyby gotowca, w sensie wiedzy takiej bardzo aktualnej, uczyłem się również tego, brałem torbę, która była przygotowana przez znowu moją mamę, dziękuję, i zapakowana, nie wiem, książki, koszule czyste, krawaty, skarpetki, jechałem w Polskę na sobotę, niedzielę i tam opowiadałem ludziom o tym, że jest inna medycyna, że nie trzeba sięgać do programu in vitro, że można posiłkować się ochronną medycyną prokreacyjną, w tym naprotechnologią, że to jest skuteczne, że to jest przyjazne człowiekowi, że to szanuje życie, godność człowieka i przede wszystkim mówiłem, że istnieje Pan Bóg. Żebyśmy o tym wiedzieli, że on istnieje i nie tylko chce tej dobrej medycyny, ale chce również tego, żebyśmy mówili prawdę, żebyśmy nie oszukiwali, żebyśmy wierzyli w jego istnienie i w tą jego wielką miłość, czyli w prawdę. I to była moja misja. Przez 3 lata nic nie robiłem, przyjmowałem pacjentów i jeździłem, tylko robiłem wiele, wiele kilometrów, nie tylko po Polsce, bo i również za granicą. Proszę sobie wyobrazić, że trafiłem w pewnym momencie do Budapesztu, do parlamentu węgierskiego, potem na południe Węgier do kliniki, w której też poczęło się pierwsze węgierskie dziecko w programie in vitro. Nigdzie nie było śmiechów, nigdzie nie było drwin. Wszędzie byłem bardzo poważnie przyjmowany i doskonale my wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że życie ludzkie zaczyna się z chwilą poczęcia. I ta układanka zaproponowana przez Pana Boga dla nas zaczęła się tak pięknie układać w taką całość, a już dzisiaj wiem, że medycyna walcząca z niepłodnością nie kończy się na naprotechnologii, bo jest żywienie, bo jest alergologia, bo jest leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, te zapomniane borowiny. Przecież borowiny mają estrogeny. Przecież borowiny były stosowane w leczeniu niepłodności przed erą wdrożenia czy wymyślenia programu in vitro. Jestem głęboko przekonany, że dojdzie do renesansu tego leczenia uzdrowiskowego w obrębie leczenia niepłodności. To jest po prostu przyszłość. A jak proponować dzisiaj współczesnemu człowiekowi odpowiedni styl życia, jak go uczyć tego dobrego stylu życia, żeby ochraniać jego zdrowie, w tym zdrowie prokreacyjne, zdrowie płodności. To jest ta prawda. I tego wszystkiego ludzi uczyłem. I po roku czasu istnienia Napromediki, był grudzień 2009 roku, bo myśmy rozpoczęli swoją działalność 1 stycznia 2009 roku, skończyłem pracę jak zwykle późno wieczorem, ale nie na tyle późno, żeby nie być na mszy o 6 wieczorem i w grudniu jakieś ze 4-5 dni przed Bożym Narodzeniem przyjechałem do Supraśla, bo w Supraślu mieszkam, bo chcę powiedzieć, że Białystok leży koło Supraśla, a nie Supraś koło Białegostoku. Żartuję oczywiście, w Puszczy Knyszyńskiej leży Supraś i tam się urodziłem i tam mieszkamy i nieodpartą czułem potrzebę wejścia do kościoła, uczestniczenia na mszy świętej. I to uczyniłem. I proszę sobie wyobrazić, że uczestników tejże mszy świętej było, nie wiem, 12, 13, 14 osób. Wieczorem, dzień powszedni. Modliłem się, dziękowałem Panu Bogu za rok opieki nad tym, co robię, co mi zaproponował, jaką drogą poszedłem. W wielką niepewność. I po przeciwnej stronie w ławkach siedziała kobieta z córką taką 3-4-letnią, strasznie niegrzeczną, wyrywającą się, krzyczącą, niespokojną i rzuciła mi się po prostu w oczy. Ja wiedziałem, no, że coś tutaj się może wydarzyć. To, co mnie do tej pory spotykały, takie rzeczy, no niby po ludzku można mówić, to przypadek, tylko że tych przypadków było tyle i tak się doukładało w całość, że no dla mnie to było jasne i oczywiste, że to nie są przypadki, tylko pewna układanka przez Pana Boga, zaproponowana czy wykonywana. I w pewnym momencie do tego kościoła wchodzi mężczyzna ubrany w bardzo takie poszarpane ubranie, tak jak żebrak. Podchodzi i klęka przed ołtarzem. I ginie. Nie widzę go, bo jest za ławkami. Ksiądz dalej celebruje mszę świętą i w pewnym momencie jest komunia. Ustawiamy się w dwa rzędy i po przeciwnej stronie, jakiś metr, pół metra za mną, idzie ta matka z tym dzieckiem, z tą dziewczynką na rękach i ta dziewczynka dalej jest niespokojna, grymasi i w tym czasie ten żebrak wstaje i wychodzi z kościoła, idzie między nami, między tymi dwoma rzędami do wyjścia kościoła i podchodzi do tego dziecka i daje jej obrazek. Moje pierwsze spostrzeżenie było takie, a dlaczego nie mnie? Oczywiście żartuję. Dziewczynka dostała obrazek i przestała płakać. I w tym momencie ten obrazek wypada jej z rąk i leci metr do przodu i spada pod moimi nogami. Sięgnąłem po ten obrazek, żeby podać tej dziewczynce, ale nie mogłem nie zobaczyć, kto jest na tym obrazku. Głowa świętej Wiktorii. Dla mnie to było takie oczywiste. Wiktoria to zwycięstwo, czyli rok czasu ciężkiej pracy, naprawdę ciężkiej, propagowania naprotechnologii, wykonywania tej dyscypliny medycyny na co dzień, przyjmowania pacjentów, pójście naprawdę po omacku i bez wiedzy, czy to rzeczywiście się sprawdzi, ale ufając całkowicie Panu Jezusowi tego, co zaproponował, sprawdziło się, zwycięstwo. Wytrzymałeś, wygrałeś ten rok czasu. A ktoś mi jeszcze powiedział, jak o tym potem opowiadałem ludziom, dostałeś jeszcze to zwycięstwo z rąk dziecka. I to było takie symboliczne, bo to, co robimy do tej pory, po prostu przyniosło owoce i przynosi owoce. Przyniosłem tutaj do studia dwie książki, pełne wpisów, pełne podziękowań, pełne grube miłości. Książki. Ja zawsze mówię, że w tych książkach pamiątkowych jest tona Pana Boga. Mówię pacjentom, nie piszcie o nas, nie piszcie o mnie, bo to my jesteśmy tylko jakimiś narzędziami, mniej czy bardziej udolnymi w leczeniu niepłodności, w diagnozowaniu, w propozycji Państwu, co można zrobić. Dziękujcie Panu Bogu. I powiem Państwu tak, że funkcjonujemy 4,5 roku we wszystkie dni świąt liturgicznych Matki Bożej, tych poczęć jest po prostu więcej. W ogóle nie przypadek. Był taki dzień święta archaniołów. Michała, Rafała i Gabriela. Usiadłem rano do pracy. Zaczynamy pracę o godzinie 8. Pacjentek jest kilkadziesiąt, no pracujemy po 12, po 14, po 10 godzin dziennie, naprawdę dużo. I może druga czy trzecia pacjentka z kolei przychodzi i mówi, panie doktorze, mam dodatni test ciążowy. Robimy USG za chwilę, jest z mężem i rzeczywiście w jamie macicy jest pęcherzyk ciążowy z małym dzidziusiem już i z bijącym serduszkiem. Matka szczęśliwa, rozpromieniona i mówi do tego męża w tym samym czasie, widzisz, dostałeś na imieniny prezent, informację, że będziemy mieli dziecko. No, takich zdarzeń przeżywam na co dzień dużo, więc no, nie zrobiło to na mnie specjalnie wrażenia, chociaż zawsze ta radość ludzi, którym się pomogło, robi wrażenie. Do tego się nie można przyzwyczaić. No ale ucieszyłem się, że jest to poczęcie, że nasza praca nie poszła na marne, przyniosła skutek pozytywny. No dobrze, ale od słowa do słowa, on ma na imię Rafał. No jeszcze nie bardzo skojarzyłem ze świętem archaniołów. No Rafał, mógł się nazywać Rafał. Ale upływają kolejne 2 czy 3 godziny i sytuacja się powtarza z inną parą małżeńską. I znowu ten płacz, łzy, radość i dostałeś prezent na swoje imieniny. I już ja wtedy trochę zbystrzałem. Wyprostowałem się ukradkiem do biurka, do historii choroby, jak ten mąż ma na imię. a on się nazywa Rafał. No, uśmiechnąłem się od ducha do ucha. I przyznam szczerze, że czekałem na Gabriela do samego wieczoru, do końca dnia. I nie doczekałem się. Kończę, już pakuję swoją torbę i przybiega pani położna, do pana telefon. Czy pan zechce jeszcze z jakimś mężczyzna dzwoni porozmawiać? Ja mówię, no dobrze, no proszę bardzo, już miałem wszystkiego dosyć, najchętniej bym już nie rozmawiał, tylko jechał do domu i odpoczywał. No ale dobrze, ktoś potrzebuje pomocy, będę rozmawiał. Proszę sobie wyobrazić, że ten mężczyzna mówi, panie doktorze, żona przed chwilą zrobiła test ciążowy, jest dodatni, jest poczęcie, dziękujemy, co mamy dalej zrobić? No tam poczyniłem jakieś uwagi, co mają zrobić, ale no, nie omieszkałem znowu sięgnąć do historii choroby już w rejestracji, no ale on się nie nazywał Gabriel. Ale on się zachował jak Gabriel. On mnie poinformował o tym, że będą mieli dziecko. I to się stało w święto liturgiczne i imieniny archaniołów. I takich elementów w moim życiu jest naprawdę bardzo dużo. Jest tyle dowodów na istnienie Pana Boga, że zbierać je tylko wielką łyżką, dziękować Panu Bogu, że dał możliwość innego życia zawodowego i osobistego, świadomość przede wszystkim Jego istnienia i wędrować tą drogą prawdy. Myślę, że znaleźliśmy tutaj prawdę, wiemy, że trzeba szanować ludzkie życie, wiemy, że metoda programu in vitro nie daje takiego szacunku, pomimo, że rzeczywiście w dużej mierze doprowadza do poczęć u małżeństw dzieci i urodzin tych dzieci. Ale jakim kosztem się to wszystko odbywa, to no, nie wiem, czy będzie dzisiaj miejsce na to, ale na pewno słuchacze zdają sobie z tego sprawę, jakie to są koszty i że ten obszar śmierci istnieje, więc taką metodą nie można postępować.
Tak, słuchacze mogą sięgnąć do audycji telewizyjnej. Będzie w archiwum na stronie Radia Maria to dostępne.
I myślę, że jutro już. Myślę, że tej prawdy będziemy szukali do końca życia, będziemy dbali o to, żeby ją znajdywać, czyli będziemy szukali tego Pana Boga i kroczyli, prosta sprawa, dwoma tablicami kamiennymi. 10 przykazaniami Bożymi. To jest chyba najprostsze rozwiązanie z możliwych, a jednocześnie wiedząc, tylko wiedząc pokornie, a nie zuchwale, że istnieje miłosierdzie Boże i Pan Bóg gdzieś tam na nas czeka i wiedząc o naszych słabościach, darowuje nam te nasze występki po to, żebyśmy trafili do Niego, a wystarczy nasza wolna wola, chęć i aprobata tego, że ktoś jest nami i że trzeba go od czasu do czasu przeprosić i postanowić, że będziemy postępowali inaczej.
Halo? Jest tam Halo? Pani? Jest tam jeszcze pani? Czy tak? Musimy tu już kończyć to wprowadzenie? Czy jeszcze pani doktor chciała coś dodać?
Nie, może głos słuchaczom?
To bardzo dziękujemy bardzo pani doktor. Za udział. Właściwie zapowiadałem pani męża, doktora Tadeusza Wasilewskiego, a byli państwo jako małżeństwo, pani Jolanta i pan Tadeusz Wasilewski, obydwoje lekarze.
Bardzo dziękuję.
No, chcę państwu powiedzieć, że dla takich chwil, kiedy się otwiera list i wyjmuje kartkę napisaną przez rodziców, warto żyć, warto pracować i warto pomagać. Proszę posłuchać. Pierwsza wizyta i wiedzieliśmy, że to jest to, czego szukamy. Profesjonalizm, poczucie bezpieczeństwa, niezwykle sympatyczna atmosfera. Wierzyliśmy, ufaliśmy i nie poddawaliśmy się. To Pana cierpliwość dodawała nam otuchy i wiary, że zostaniemy rodzicami. I tak się też stało. 16 lipca 2012 roku na świecie pojawił się Piotruś. Dziękujemy, panie doktorze, że był Pan z nami, traktując swoją pracę nie jak zawód, lecz jak powołanie. A ja pod spodem taki sam list piszę. Dziękuję Ci, Panie Boże, że tak mogę służyć ludziom. Dziękuję, że pokazałeś mi drogę prawą, szanującą życie i godność każdego człowieka. I ja myślę, że on się też cieszy, jak słyszy takie słowa i wie, że chcemy postępować dobrze.
Dziękuję bardzo. Ale tu jeszcze oprócz tych książek, prosiłbym powiedzieć, leży tutaj taka składanka, zaproszenie, zawiadomienie, jak to nazwać, bo to też istotne jest dla całego zespołu na Promediki.
Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana co roku wręcza nagrody imienia Włodzimierza Pietrzaka. I w tym roku taką nagrodę przyznał mówiącemu za promowanie wartości życia ludzkiego, praktykowanie naprotechnologii jako metody leczenia niepłodności oraz realizację autentycznego powołania lekarskiego. Ta nagroda będzie odbierana 19 czerwca. Ja może uprzedzam ten fakt, ale będąc dzisiaj przy mikrofonie w Radio Maryja, chcę podziękować swojemu zespołowi, bo chcę, żeby każdy z członków mojego zespołu na Promediki odebrał tą nagrodę i wiedział, że ona jest przyznana również jemu. Ja to tak traktuję, bo bez was, bez zespołu nie byłoby mojej tak efektywnej pracy, nie byłoby na Promediki, nie byłoby możliwości mojej jakiejś takiej również czasowej przyjazdu tutaj, czy gdzieś tam w innym miejscu Polski, ażeby ludziom mówić o tym, co robimy, dlaczego robimy i jak można inaczej uprawiać w cudzysłowie medycynę, aby pomóc drugiemu człowiekowi w przyjściu na świat jego dzieci, z którym to przyjściem ma kłopot.
Dziękuję bardzo i zapraszamy słuchaczy.
Dla słuchaczy z Polski Północnej telefon 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Twego ducha nam dzisiaj ześlij. Niech zamieszka wśród nas. Niechaj wiary jak stal w nas wskrzesi. Panie nasz, Boże nasz. Niechaj na nas Twój duch dziś spłynie. Niech odwagę nam da. Prawdę Twą słowem czcić i czynem. Niech nam nie braknie sił. Wiernie Ci służyć. Oddanym zawsze daru. Niechaj cnotą w nas trwa. Niechaj wskaże nam drzwi do raju. Panie nasz, Boże nasz. Swego ducha tchnij w serca nasze. Niech miłości Twej żar znów rozpali się w nas na zawsze.
Radiosłuchacze. Dziś w audycji dla małżonków naszym gościem jest pan dr Tadeusz Wasilewski, kierownik ośrodka ochronnej medycyny prokreacyjnej i naprotechnologii właśnie głównie. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się Roman z Wrocławia. Z takim zapytaniem, bo wczoraj byłem na wykładzie we Wrocławiu a propos naprotechnologii i byli założyciele tej metody, którzy założyli Instytut Jana Pawła VI w Stanach Zjednoczonych, i żona pana profesora Hiltona mówiła, że Polska jest jednym z przodujących krajów w Europie, popierająca i jakby rozszerzająca program i rozpropagująca tą metodę. I tutaj od pana, jako człowieka, który zajmuje się już tym zawodowo, chciałbym też opinię na ten temat, czy tak się dzieje, czy Polska ma szansę zostać liderem w tej dziedzinie i mamy szansę jakby pokazać światu nową, prawidłową drogę. A poza tym chciałem panu serdecznie podziękować za bardzo bogate takie głoszenie z mocą Ewangelii przez własne świadectwo życia i życzyć panu, żeby Pan Bóg pana błogosławił i prowadził jeszcze bardziej mocno, żeby pan z mocą przemawiał i ludziom dawał takie światełko, jakie pan daje.
Dziękujemy bardzo, panie Romanie.
Tak, zdecydowanie. Naprotechnologia, ochronna medycyna prokreacyjna rozwija się w Polsce niesamowicie gwałtownie od kilku lat. I myślę, że to też nie jest przypadek, bo Jan Paweł II, nasz wielki Polak, wielki rodak, pomagał doktorowi Hildersowi, nawet pomagał, no już nie pomagał duchowo, modlitwą, ale i fizycznie, jakąś tam garzą finansową co roku, żeby móc tą naprotechnologię w tym wypadku w Stanach Zjednoczonych rozwijać. I po śmierci Jana Pawła II dzieją się takie rzeczy właśnie w Polsce, na które między innymi żona doktora Hildersa, czyli osoba, którą pan słuchał wczoraj, zwróciła uwagę, bo rzeczywiście to jest fenomen na świecie i w Europie, że nasz kraj tak mocno zajmuje się tą dyscypliną medycyny i widzi taką potrzebę jej rozwoju.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Nazywam się Jakub i dzwonię z Wrocławia, tak? Przed chwilą tu tak. Pan też dzwonił z Wrocławia. Niestety na spotkaniu, o którym pan wspomniał, mnie nie było, chociaż no, widziałem to ogłoszenie dopiero dzisiaj, czyli dzień później. Pewnie na tym spotkaniu bym był. Osobiście jakby no, z żoną nie mamy tego problemu, tak? Jeżeli chodzi o to, żeby mieć dzieci, tak? Mamy dzieci, mamy wspaniałe dzieci, ale wśród naszych znajomych są osoby, które taki problem mają. I tutaj powstaje pytanie, tak? Są to osoby wierzące, są to osoby, które są w kościele, a jednak nie są, no nie można w jakiś sposób ich przekonać do tego, żeby spróbowały właśnie tej drogi, czyli naprzód technologii, a korzystają z metody in vitro jako tej, która no, jest skuteczna, jest nowoczesna, jest propagowana, tak, i nie wiem, czy już subsydiowana w tej chwili przez państwo, czy dopiero w planach ma to być subsydiowane, czyli w jakiś sposób no, apropowane i promowane. I teraz no, powstaje tutaj jakby to, co pan opowiada, to, co pan mówi, no jest czymś wspaniałym, tak? Ja pierwsze słowa, które tutaj padły, to faktycznie pomyślałem sobie, no tak, następny ktoś nawiedzony będzie opowiadał o naprotechnologii więcej zniechęci niż zachęci, tak? Ale po tych słowach, które pan powiedział, no po prostu dziękuję panu za to wszystko, co pan tutaj, co pan mówi. Tylko powstaje właśnie to pytanie, jak pan dociera do tych osób, które no nie są przekonane do naprotechnologii?
Dziękujemy za to pytanie. Panie Jakubie?
Myślę, że taka cenna uwaga i ważne pytanie. Może nie tyle, jak ja docieram, bo ja docieram codzienną pracą z pacjentami, wykładami. Gdzieś jest mnie dużo w internecie w sensie tych wykładów i możliwości odsłuchania tego, o czym opowiadam i jak na co dzień pracuję. Teraz docieram do ludzi, którzy słuchają. 2 godziny temu wyszedłem ze studia telewizyjnego, gdzie również opowiadałem na antenie telewizji Trwam o już naprawdę o leczeniu niepłodności i metodą klasyczną oferowaną dzisiaj przez medycynę i ochronną medycyną prokreacyjną i tam przede wszystkim o tym opowiadałem. To są jakieś takie narzędzia, którymi się posiłkuję, żeby docierać, ale ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest kropla w oceanie. Dlatego moim marzeniem jest to, żeby elementy, metody w obrębie ochronnej metody prokreacyjnej, czyli naprotechnologia, metoda Billingsów, RECER, mierzenie temperatury, czyli metody oparte na fizjologii cyklu miesięcznego kobiety, a tym samym inne dyscypliny medyczne, które dają dużo wiedzy i możliwość posiłkowania się elementami tychże dyscyplin, takich jak endokrynologia, alergologia, dietetyka, gastroenterologia, żeby to wszystko połączyć ze sobą razem i żeby móc to jak najszybciej wprowadzić na obszary uniwersyteckie, akademii medycznych, uniwersytetów medycznych. Po co? Dlaczego? Po to, żeby ta medycyna dostała jak gdyby dużego napędu do tego, żeby robić badania naukowe, żeby tworzyć dowody medyczne jej skuteczności, bo to jest dzisiaj niezbędne i potrzebne. Po to, żeby przekonać to środowisko dzisiaj mówiące na tak dla programu in vitro, że jest rzeczywiście inna medycyna i wcale nie mniej skuteczna niż program in vitro, a na pewno szanująca ludzkie życie, w tym wypadku to życie od chwili poczęcia. I to jest moje marzenie, żebym się doczekał takiego momentu, żeby w tym wszystkim brali również udział pracownicy uniwersyteccy. I to jest następne szukanie tej prawdy, bo ja jestem dzisiaj przeciwnikiem przed reglamentowaniem tej wiedzy, przed kupowaniem tej wiedzy. Wiedza należy, jest dobrem wspólnym, należy do nas wszystkich. Wiedza medyczna nie może być obwarowana jakimś znakiem towarowym, z którego nie możemy rozdawać. Bo inaczej ta metoda będzie po prostu kulała, będzie dotyczyła niewielkiego obszaru ludzi, a moim marzeniem jest pomóc ludzkości, a tylko tak, jeżeli wprzęgniemy w to medycynę uniwersytecką, bo to ona dzisiaj dysponuje narzędziami laboratoryjnymi, powtarzalnością tych badań, to tylko w ten sposób można jak gdyby zdobyć dla ludzkości tą dyscyplinę wiedzy, a programowi in vitro powiedzieć nie i go odsunąć. Bo w innym wypadku będziemy po prostu, no będą zadawane takie pytania, jak pan dociera, a jak się stanie inaczej, to po prostu uniwersytety będą docierały, bo to będzie jeden z przedmiotów, ale potrzeba braku reglamentacji tej wiedzy. Ona ma się po prostu rozszerzać. Mamy ją poprawiać, mamy ją unowocześniać, możemy ją zmieniać, bo dzięki temu rozwija się nauka. Nie mamy prawa jej reglamentować. I to jest moje następne zadanie, które czuję, że tak powinno wyglądać. Nie wiem, jak to się skończy. Póki co rozmawiam z państwem, docieram z tą wiedzą, mówię i opowiadam o programie in vitro, o jego skutkach negatywnych, a jest ich naprawdę bardzo dużo, o cenie programu in vitro, ocenie tej portfelowej i ocenie śmierci człowieka czy chorób człowieka. I porównuję to z ochronną medycyną prokreacyjną. Wykorzystuję ten moment, aby również na ten temat powiedzieć profesjonalnie, ale proszę zobaczyć, jaka była droga do tego, żebym dzisiaj tak mógł o tym opowiadać. Pan Bóg przyszedł, dotknął, usłyszałem i poszedłem. Po prostu poszedłem, nie widziałem innej drogi. Wiedziałem, że to jest jedyna droga. Tak, ja też chodziłem do kościoła, pracując w programie in vitro. Ja też byłem uczestnikiem mszy świętych. Ja też chodziłem do spowiedzi. Ale jakie to było płytkie, jakie to było marne, jakie to było tradycyjne, jakie to było z przyzwyczajenia. A jak można dzisiaj chodzić i odbywać uczestnictwo we mszy świętej ze złożonymi rękoma, bo inaczej nie potrafię? Jak można widzieć Pana Jezusa w tym opłatku, który jest podnoszony? Jak można słyszeć bicie Jego serduszka w tym opłatku? A ponieważ mieszkam tak blisko Sokółki i w tej Sokółce to, co się stało, przecież to jest cud eucharystyczny. W XXI wieku zobaczyliśmy cud eucharystyczny. To tylko dotknąć i patrzeć na to wszystko. Przecież to się zdarzyło. Znam osoby, które czytały ten preparat pod mikroskopem i dzisiaj pani profesor mówi tak, całe życie uczyłam się medycyny, uczyłam się pracy z mikroskopem, oglądania preparatów histopatologicznych czy histologicznych po to, żeby obejrzeć ten jeden preparat. Po to całe życie. Jestem dzisiaj szczęśliwa, że Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć swoje własne serduszko pod mikroskopem, którym się posiłkowałam. Więc najważniejszą rzeczą jest istnienie Pana Boga. Tylko nie zmarnujmy tego, co Pan Bóg nam podsunął, abyśmy mogli z tego korzystać i rzeczywiście walczyć z programem in vitro, bo metoda jest tak skuteczna, ale haniebna w swoim postępowaniu.
Słuchamy Radio Maryja.
Wiktor z Wisły.
Witamy pana.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Szczęść
Mam
Boże.
Taką radosną informację. Córka, która ma w tej chwili 42 lata, no po pierwszym dziecku nie mogła, a chciała mieć drugie. Nie mogła, były tam jakieś poronienia, pozamaciczne ciąże. Lekarze po prostu stwierdzili, że już zero szans. I proszę sobie wyobrazić, że w wieku 42 lat uszczęśliwiła nas wnuczkiem zdrowym, wspaniałym, ale z czego to wynikło? Ja tak po prostu jestem takim praktykiem. Nie jestem skrajnie religijny, wierzę w Boga. I tutaj nie chodzi o kwestie te, ale była niesamowicie osobą nerwową, spontaniczną. I dopóki się nie uspokoiło jej życie, bo my mamy wspaniałą rodzinę, wspieramy się wspaniale, jak się wszystko poukładało, jak już nerwy się uspokoiły, jak już po prostu taka stabilizacja, to chociaż lekarze jej już gwarantowali zero szans, to okazuje się, gdzie po prostu, tak jak mówię, te wszystkie się uspokoiły, wszystkie emocje i tak dalej, urodziła nam zdrowego, wspaniałego wnuczka. Ma w tej chwili 3 miesiące i wszyscy go w dupę całujemy. Jest po prostu... Chciałem tylko poruszyć ten temat w tym temacie, że ciąże potrzebują też po prostu spokoju, stabilizacji, nie nerwowości, nie jakichś takich właśnie to, co Polska przeżywa. Ale ja nie chcę wkraczać w sfery polityczne, ale naprawdę chodzi o to, że coś jest na rzeczy, że ciąża musi mieć spokój i stabilizację.
Dziękuję, panie Wiktorze.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Zgadzam się do tego, żebyśmy odnieśli sukces, nie wiem, sportowy, zawodowy, też potrzebujemy pewnego spokoju, stabilizacji i może nie ciąża, tylko poczęcia. Spróbujmy mówić takim językiem z godnością dla tego dzieciaczka, który się poczyna. Poczęcia muszą rzeczywiście mieć taki spokój, czy powinny mieć taki spokój. Ja to widzę na co dzień. Zobaczcie państwo, jak potrafią pacjenci pisać recepty lekarzom, w tych książkach pamiątkowych. Jestem w ciąży. Po 16 latach walki, po 9 nieudanych programach in vitro, udało się dzięki zapałowi wierze. Piszę te słowa, żeby dodać otuchy kobietom, które jak ja myślą, że to niemożliwe. Dziękuję Bogu. Dziękuję doktorowi i jego zespołowi za to, że nam się udało. To dopiero początek, ale ciąża to duży sukces w moim przypadku. Pacjentka lat 41, po 9 nieudanych próbach programu in vitro. I teraz, jakbyśmy sięgnęli do jej historii choroby, to przez 1,5 roku leczenia i tej walki o poczęcie dziecka możemy widzieć przyczyny jej choroby, możemy je widzieć, jak one zostały usuwane, znajdywane następne, kolejne. I to jest historia pełna dowodów medycznych. To jest wiedza medyczna. I wpis drugiej pacjentki, następna recepta lekarzowi, która to pacjentka od 6 lat, a ma lat 26, od 6 lat w ogóle już nie miesiączkuje. Jej jajniki mają lat 80. To tak obrazowo mówię, żebyście państwo wiedzieli, o co chodzi. Jest robiona laparoskopia i stwierdzony obraz jajników. Dużo, dużo małych już, po prostu niepracujących, prawie w zaniku. Szuka ratunku, bo chce mieć dziecko, chce wrócić do miesiączek. Jeździ po Polsce, ale wszyscy rozkładają ręce, bo rzeczywiście medycyna jest dzisiaj w tym temacie bezradna. I dostaje informację, że jeżeli chce mieć dziecko, no to może skorzystać z komórki jajowej dawczyni i z plemników męża. I w ten sposób, mając macicę i suplementację lekami, czyli podawać hormony, prawda, w tym czasie pacjentce, można doprowadzić do poczęcia dziecka, trwanie tego życia dziecka w łonie mamy i porodu, i w ten sposób można powiększyć tę rodzinę o to bardzo, bardzo chciane dziecko. Ale ona z tym się nie zgadza. Ona nie chce korzystać z programu in vitro, z dawstwa komórki jajowej. I siada naprzeciwko mnie w napromedice i ja generalnie rozkładam ręce. Co ja mogę zrobić? Medycyna nie ma nic do zaoferowania takiej osobie. Jedyną rzeczą, którą mogę jej zaproponować, to jest odpowiednia dieta. I tu znowu dziękuję swojej żonie, bo jej praca jako lekarza, pediatry, alergologa i wpływu żywienia na zdrowie dzieci jest niezbędna znowu w mojej pracy, bo jej wiedza przydała się do właśnie leczenia niepłodności w tymże zakresie, bo potrafi uzbroić pacjentów w odpowiednie elementy, w odpowiednią wiedzę, co zrobić z dietą, jak tą swoje żywienie na co dzień poprowadzić, na ile jest chora wątroba, nerki i tak dalej. Czyli taka wiedza internistyczna, której ja nie posiadam aż tak szerokiej. I jako ginekologowi jest to bardzo, bardzo, bardzo pomocne. I co się okazuje? Pacjentka, która od 6 lat jest na hormonalnej terapii zastępczej po to, żeby lepiej się czuć, po to, żeby suplementować hormony, których brakuje, ale jajniki dalej nie funkcjonują, ona po 2 miesiącach czy 3 od kontaktu z nami dzwoni i mówi: panie doktorze, ja mam dodatni test ciążowy, to jest chyba niemożliwe. I przyjeżdża i rzeczywiście. I składa swoje świadectwo w tej naszej księdze pamiątkowej, pisząc następujące słowa. Tego dnia pierwszy raz z mężem usłyszeliśmy bicie serca naszego maleństwa. O Maryjo, jak my Ci się odwdzięczymy za ten cud, którym nas obdarzyłaś. Nasza wdzięczność nie zna granic. Nie możemy Cię, Boże, teraz zawieść. W dzień Matki Bożej Różańcowej, czyli 7 października 2011 roku, dowiedzieliśmy się, że mały cud jest pod moim serduszkiem. I jeszcze ta Ewangelia. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Bo zanim tego dnia, kiedy zrobiła test ciążowy, byli z mężem na mszy i słuchali Ewangelii, w której ten cytat, który tu umieściła, słyszeli. Bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I zwraca się teraz do pacjentek. Wszyscy, którzy staracie się o dziecko, pamiętajcie, Różaniec Święty jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem do walki z niepłodnością, a my jesteśmy tym niezbitym dowodem. Proszę zobaczyć, ile tu jest wiary, ile tu jest Pana Boga. Wobec tego ja dostałem dwie recepty. W ciągu tygodnia dwie pacjentki napisały dwie recepty. Pracuj wiarą i pracuj wiedzą. Wiara wcale nie musi negować wiedzy, a wiedza wcale nie musi negować wiary. Możesz być człowiekiem XXI wieku, posiłkować się wszystkimi nowoczesnymi metodami, wierzącymi głęboko w Pana Boga, do którego za chwilę wrócisz i zdasz relację ze swojego życia. Ale mając tą świadomość, że ten Pan Bóg istnieje, to chciałbym, żeby zdawanie tej relacji ze swojego życia było na tyle skuteczne, aby się znaleźć obok tego Pana Boga i mieć ten zaszczyt bycia z Nim. Ale pójdę głębiej. Nie widzieć tylko i wyłącznie własnego nosa, ale i również ludzi, którzy mnie otaczają, żeby im przekazać tą informację, że jest Pan Bóg, że wszyscy staniemy przed Nim i chciałbym, żebyśmy wszyscy przy Nim zostali po drugiej stronie naszego życia, wiecznego życia.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam Państwa bardzo serdecznie, witam Pana doktora. Mam na imię Marcin, dzwonię z Bielska Białej.
Prosimy bardzo.
I chcieliśmy się, ponieważ jestem tutaj razem z żoną w mieszkanku naszym sobie w Bielsku Białej, słuchamy Państwa audycji, słuchamy Pana doktora, a ponieważ jesteśmy, no, jakby to powiedzieć, sympatykami metody naprotechnologii i w ogóle generalnie naturalnych metod rozpoznawania płodności, i właśnie spodziewamy się dziecka, które ma przyjść na świat dzięki naprotechnologii też z początkiem sierpnia. Chcieliśmy dać takie krótkie świadectwo i podzielić się, jak ta historia nasza wyglądała. Może ja na początek oddam słuchawkę mojej żonie, ponieważ to ona no, bardziej będzie potrafiła to chronologicznie Państwu powiedzieć, a ja potem jeszcze kilka słów dopowiem.
Dobrze, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Żony Małgorzata. Ja też również z zaciekawieniem słucham audycji i dziękuję Panu doktorowi właśnie za wspaniałe świadectwo. Również żonie. Bardzo ciekawie się tego Państwa właśnie historii słucha. Tak jak mąż powiedział, my mamy pewne doświadczenie z naprotechnologią i chciałam powiedzieć, jak to się stało w ogóle, że dowiedzieliśmy się, że coś takiego jest, że no właśnie naprotechnologia wpłynęła na nasze życie. Ja z racji tego, że jestem doradcą rodzinnym, pracuję z narzeczonymi, miałam okazję poznać różne metody rozpoznawania płodności, aczkolwiek przypadkiem, nie przypadkiem trzeba powiedzieć, zdarzyło się tak, że tuż na początku swojego małżeństwa poznaliśmy lekarza naprotechnologa, pana doktora Adama Kuźnika, który aby dokończyć swoje szkolenie na lekarza właśnie naprotechnologa, potrzebował jeszcze jednej pary, która zdecydowałaby się obserwować właśnie za pomocą modelu Creightona, wykorzystywanego w naprotechnologii. I właśnie muszę powiedzieć, że tak początkowo zaczęłam to traktować jako nauka właśnie jakiejś nowej metody, o której słyszałam. Chciałam zobaczyć, jak to wygląda. Generalnie tak, jak wygląda zapis. Aczkolwiek później, po jakimś czasie, kiedy postanowiliśmy z mężem, że chcielibyśmy, aby pojawił się nasz dzidziuś, kiedy okazało się właśnie, że no są jednak jakieś problemy, okazało się, że dzięki temu, że obserwowałam się, że właśnie zaczęliśmy już ten program na protechnologii, dość szybko zdiagnozowano, co jest przyczyną naszych problemów I dość szybko można było podjąć leczenie, które, tak jak mąż tutaj wspomniał, zakończyło się sukcesem. I właśnie chciałam się takim podzielić moim spostrzeżeniem co do naprotechnologii. Dla mnie ważne jest to, że to jest metoda w pełni etyczna i w pełni naukowa. I z jednej strony, będąc pod opieką lekarza naprotechnologa, ja miałam cały czas taką świadomość, że lekarz nie zaproponuje mi takiej terapii, no, która nie byłaby dla mnie do przyjęcia z etycznego punktu widzenia. A z drugiej strony gdzieś tam miałam też taką świadomość i pewność, że właśnie za tym, o czym mówimy, za naprotechnologią, że za nią stoją lata badań, lata pracy, ponad 30 lat pracy profesora Hilgersa. I to takie było dla mnie właśnie bardzo, bardzo ważne, że z jednej strony właśnie ona jest etyczna, a z drugiej strony, że jest w pełni naukową metodą, w pełni medyczną metodą. I muszę właśnie też tym się podzielić, co właśnie jakby też bardzo mi się spodobało, jeżeli mówimy o naprotechnologii, to właśnie to, że ona dba o to zdrowie ginekologiczne kobiety przez cały okres, kiedy kobieta jest płodna w swoim życiu, czyli właściwie od tej pierwszej do ostatniej miesiączki, że to nie tylko diagnozowanie problemów z płodnością, ale można też zdiagnozować ewentualne choroby, które by się pojawiły. I tak naprawdę no jest to taka kompleksowa metoda i dzisiaj wiem, że też jest skuteczna i chętnie się tym dzielę, bo widzę też tutaj w otoczeniu osoby, które chciały mieć potomstwo, są trudności, a jakby tutaj jeszcze nie ma tej wiedzy, że można to w pełni etycznie jakoś rozwiązać, że są lekarze, są instruktorzy, którzy właśnie pomagają. I tak jeszcze właśnie tutaj mąż w paru słowach doda też jeszcze coś od siebie. Ja ze swojej strony dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani. I pan Marcin?
Halo, tak?
Tak, jesteśmy. Słucham.
Panie redaktorze, no ja chciałem jeszcze dodać z mojej strony do tego świadectwa, które powiedziała żona, że to jest no naprawdę wielka, niesamowita radość, bo to jest nasze pierwsze dziecko. I chciałem podkreślić i cieszę się, że również pan doktor to podkreśla, że to Pan Bóg jest dawcą życia i że metoda, że lekarze, to są, no, oni są narzędziami w ręku Boga, ale musimy pamiętać o tym, że to Pan Bóg i zaufanie do Niego jest tutaj bardzo, bardzo ważne. I właśnie jeszcze chciałem się podzielić też takim świadectwem pewnego rodzaju łaski. Ponieważ my mieliśmy już różne takie momenty, no już takiego, nie chciałbym powiedzieć załamania, ale no trudne chwile, kiedy kolejny cykl żony był jakby bez poczęcia, przychodziły takie myśli, no, że być może, że tych dzieci w ogóle nie będziemy mieli. Ale podzielę się tym, że mieliśmy taką łaskę, że nigdy, absolutnie nigdy, nie przyszło nam do głowy, w ogóle nie było rozmów na ten temat, ani myśli takich, żeby pójść w jakieś metody sztuczne, czy to inseminacje, czy in vitro. I myślę, że to, jeśli człowiek, tak pan doktor też mówi, jeśli ktoś jest blisko Pana Boga, żyje w takiej żywej relacji z Panem Bogiem, to myślę, że jakoś sumienie podpowiada mu, że te metody, że z nimi coś jest nie tak. I co ważne też, bo Kościół nie tylko jakby zabrania in vitro, dlatego, że tam są te nadprogramowe zarodki, które potem potencjalnie mogą zginąć, ale też dlatego, że nasze dzieci mają prawo począć się w takim osobowym akcie małżeńskim, gdzie małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i po prostu no to dzieciątko poczyna się właśnie w takich warunkach komfortowych i to Pan Bóg jest sprawcą tego poczęcia.
W atmosferze miłości.
W atmosferze miłości, dokładnie. I jeszcze na koniec tylko dodam, że właśnie około tej naszej takiej przyjaźni, nazwijmy to, z naprotechnologią, ponieważ mieliśmy wielkie szczęście poznać doktora Kuźnika i również panią doktor ginekolog Monikę Małecką-Holerek, którzy są bardzo nastawieni pro-life w zakresie właśnie ochrony życia poczętego, w zakresie promocji naturalnych metod planowania rodziny, czy także walki z antykoncepcją, która jest jakby, no antykoncepcja trzeba powiedzieć, jest jakby drugą stroną tego samego medalu, co in vitro. Bo w in vitro my osiągamy poczęcie poza aktem małżeńskim, a stosując antykoncepcję, ludzie chcą mieć akt małżeński bez poczęcia. Także to są dwie strony tego samego medalu. Niestety te prawdy nie są, jak wszyscy wiemy,
tak łatwo dostępne. Ta wiedza no, w takich mediach głównego nurtu niejednokrotnie jest przekłamywana, zakłamywana, niedopowiedziana.
Panie Marcinie, dlatego zmierzamy do końca.
Tak, dlatego my pokusiliśmy się o przeprowadzenie wywiadu z doktorem Kuźnikiem, jest doktor Cholerek, i w oparciu o ten wywiad udało się nam wydać książkę właśnie, która między innymi o naprotechnologii traktuje. To jest książka pod tytułem Płodność, powrót do źródeł. Również jest tam lista lekarzy naprotechnologów. Także gdyby ktoś z słuchaczy był taką pozycją zainteresowany, to może ja podam numer telefonu i można się z nami skontaktować. To jest 514-967-454. Także no, tyle naszego świadectwa. Bardzo serdecznie dziękuję. W książce również są świadectwa kilku par, które się leczyły naprotechnologią.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. No właściwie to już czas nam się kończy. Jeszcze 7 minut. Jeszcze jeden telefon możemy wziąć. Pani Joanno. Także no ciekawe. Ludzie nie tylko tyle, że korzystają z usług, że tak powiem, medycyny chroniącej życie, ale również chcą się tym dzielić.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja mam na imię Ania i dzwonię z Białegostoku.
Witamy.
Chcę opowiedzieć swoją historię pokrótce, ponieważ jest dosyć długa.
Otóż ale jesteśmy krótko, proszę.
Jesteśmy z mężem 9 lat po ślubie. Od 2006 roku zaczęliśmy starać się o dziecko. No i faktycznie mamy ze sobą 5 ciąż. Niestety wszystkie zakończyły się poronieniem. W międzyczasie było również 6 inseminacji domacicznych. Niestety żadna nie była skuteczna. Zostaliśmy przebadani z mężem oboje. No ale niestety na ostatniej wizycie uzyskaliśmy taką odpowiedź od lekarza, że być może zrobimy in vitro, może to poskutkuje. No i wtedy zapaliło się w mojej głowie takie światełko, że to nie jest sposób na to, żeby zapobiec kolejnym poronieniom. Nie wiedziałam, co wtedy po prostu mamy zrobić, bo nie wiedziałam, czy jest jakiś lekarz w Białymstoku, który może po prostu nam pomóc. I tak szczerze mówiąc, w przypadku trafiliśmy właśnie do doktora Wasilewskiego. I w tej chwili mamy 6. ciążę, jest prawie 11. tydzień. Właśnie wczoraj byliśmy na wizycie, usłyszeliśmy bicie serca. Po prostu niesamowite wrażenie. No i chcę z całego serca podziękować doktorowi, że swoją wiedzą i w ogóle z pomocą Boga udało się. Mam nadzieję, że wytrwamy jeszcze te 6 miesięcy, które zostało przed nami. Także naprawdę brakuje mi słów, żeby cokolwiek powiedzieć. A za to dziękuję, to na pewno za mało.
Dziękuję.
I to chyba tyle z mojej strony.
Dziękujemy Pani Anno za to świadectwo.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem. Czy mamy jeszcze telefon?
Ja już wiem, że warto pracować. Jutro znowu. I dziękować Panu Bogu za panie, taką możliwość pracy.
Panie doktorze, to już w takim razie czas, 4-5 minut nam zostało. Już dziękuję wszystkim radiosłuchaczom za zabranie głosu, za telefony. Co jeszcze przez te 3-4 minutki Pan doktor chciałby powiedzieć? Bo długo można by dużo mówić.
Tu pan opowiadał o tym, że trzeba to propagować, co robić, żeby ta wiedza była bardzo dostępna. Ja z punktu widzenia doświadczonego lekarza, bo mogę już tak o sobie powiedzieć, wiem na pewno, że większość ludzi, którzy przychodzi i prosi o pomoc w leczeniu niepłodności, to są ludzie, którzy zostawiają sobie furtkę również dla inseminacji i programu in vitro. Jak się nie powiedzie droga ochronnej medycyny prokreacyjnej, to sięgniemy do programu in vitro. I takich pacjentów jest większość. I wiedząc o tym, zdaję sobie z tego sprawę, że tą medycynę trzeba ubrać w dowody medyczne. Bez dowodów medycznych, czyli bez wdrożenia tego wszystkiego w obszary uniwersyteckie, nie mamy na to szansy. Przekonamy jakąś grupę, która wie o tym, że ten Pan Bóg istnieje, wie o tym, że chodzenie na mszę świętą to nie jest obowiązek, ale to jest wielka miłość i podziękowanie Panu Bogu, że możemy się z Nim w tym czasie, w ciągu tych 45 minut spotkać namacalnie w tym opłatku. Ale to jest garstka ludzi. Co zrobić, żeby tej pozostałej reszcie ludzi, którzy też mówią o sobie, że jesteśmy katolikami, chrześcijanami, uzmysłowić, że metoda programu in vitro nie jest dobrą metodą i że z boku jest zupełnie inna medycyna, która będzie szanowała ich dzieci, bo to tak trzeba powiedzieć. Każde dziecko będzie ochraniała i równie jest skuteczna. Tylko przez te dowody medyczne. Myślę, że w ten sposób również zdobędziemy rzesze lekarzy, którzy dzisiaj są po stronie programu in vitro, którzy posiłkują się tym narzędziem. Ludzi naprawdę mądrych, ludzi naprawdę otwartych, ludzi pełnych wiedzy. I jeżeli tą wiedzę wykorzystają dla dzisiaj naszej sprawy, to bardzo szybko zdobędziemy nowoczesną, opartą na faktach, pełną dowodów medycynę, ochronną medycynę prokreacyjną. A programowi in vitro powiemy nie i metoda, oby tak było, zostanie metodą historyczną, jako zapisana karta w medycynie, której my wszyscy będziemy się wstydzili.
Jak ważną sprawą jest, by móc o tym powiedzieć, by móc o tym napisać, czyli by były media, które zechcą tego rodzaju tematykę w tym aspekcie poruszyć. Nie mówiąc, że in vitro to właśnie należy dofinansować, bo przecież wszyscy kochamy dzieci, każdemu się dziecko nie należy. Nieprawda, że się należy. Pan Bóg obdarowuje tych, którym chce, tych, których chce dziećmi i to nie dla ich zabawy, tylko po to, by wychowali na dobrych obywateli, również obywateli nieba. Dlatego ważne jest, by walczyć również o wolność mediów, by takie osoby jak pan doktor mogły dzielić się swoim doświadczeniem natury i to powiedzmy medycznej i również tej duchowej, bo Pan Bóg wspiera tych, których posyła. I to jest taka pewna zależność, że jeżeli dostajemy światło, że mamy coś zmienić w naszym życiu i lękamy się, naturalny jakiś odruch, wzbudzany jeszcze, podsycany, wiadomo, przez przeciwnika. Jeżeli jednak za tym nie pójdziemy, tylko zaufamy Bogu, to Bóg daje nam potrzebne zdolności, narzędzia, środki, by dobro rozszerzać.
Zgadzam się, na pewno tak. Poza tym my w Polsce mamy znakomite warunki i znakomite tradycje medycyny, która będzie chroniła ludzkie życie. Profesor Fijałkowski. A wszystkie metody naturalnej obserwacji cyklu, czy obserwacji cyklu wynikającej z fizjologii, które są dzisiaj propagowane i uczone w poradniach przy kościołach. Przecież to jest sztab ludzi, która jest wykształcona w tym kierunku. Dlaczego ich nie wykorzystać w dobrym tego słowa znaczeniu, pominąć? To ludzie, którzy są w tym gronie nas, którzy wiedzą o tym, że trzeba tak postąpić, a nie inaczej, bo to jest ratowanie ludzkiego życia. To jest też nauka, nie wiem, Recera, nauka Billingsów, tutaj po stronie naszych instruktorów naprotechnologicznych, modelu Creightona. To jest dorobek nas wszystkich, całej ludzkości i warto to promować, warto to dalej budować, warto dawać temu coraz większe podwaliny naukowe.
Dziękujemy bardzo za wspólną modlitwę, za wszystkie telefony, współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękujemy naszemu gościowi z Białegostoku, panu doktorowi Tadeuszowi Wasilewskiemu. Serdecznie Bóg zapłać, panie doktorze.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Dobranoc.
Pozdrawiamy również pana żonę, panią Jolantę, dziękując również jej za udział w telefonicznej w audycji. Mamy nadzieję, że może się kiedyś już zdarzy, że będą Państwo mogli razem przyjechać do nas. Dziękujemy również pani Joannie za realizację dźwięku i zapraszamy na kolejny wtorek. Proszę Państwa, 23:47. Żegnamy się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Maryja zawsze dziewica.